Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk-Gadowska. Witam Państwa bardzo serdecznie, a my już po tych wspaniałych, cudownych latach piosenki francuskiej przechodzimy do bardziej bieżących wydarzeń, bo to dzisiaj będzie w Popołudniu Wnet. Jest godzina 16:01. Dzisiaj jest 27 sierpnia 2019 rok. Nasza ekipa Radia Wnet, poranna ekipa, była dzisiaj w Elblągu i podąża do Olsztyna. A my dzisiaj w Popołudniu Wnet będziemy rozmawiać między innymi z wicestarostą powiatu zakopiańskiego. Dowiemy się, jak wygląda dziś sytuacja związana z tragicznymi wypadkami sprzed tygodnia, niemalże tygodnia w czwartek. Porozmawiamy także o tym, co będzie się działo podczas wizyty Donalda Trumpa w Polsce, a także co dzieje się we Francji, bo zakończył się szczyt grupy G7. O godzinie 17:10 porozmawiamy o budżecie na rok 2020. Tak, drodzy Państwo, zapowiada rząd, że jest to historyczny moment, historyczna data, bo będzie to budżet bez deficytu. Jak to możliwe? O tym właśnie opowie nam pan profesor Zbigniew Krysiak ze Szkoły Głównej Handlowej, a później Witold Waszczykowski, no bo zaszła zmiana, drodzy Państwo, Krzysztof Szczerski nie będzie komisarzem Unii Europejskiej, a dlaczego? No właśnie, na to pytanie odpowie nam Witold Waszczykowski. A my na początek posłuchamy, drodzy Państwo, nowej piosenki, bo jak wiemy, Miles Davis był geniuszem, muzycznym geniuszem, ale część z jego dorobku nie ujrzała światła dziennego. Mówię tutaj o albumie Rubber Band, bo właśnie on za kilka dni pojawi się na sklepowych półkach. Jednym z utworów właśnie z tego albumu jest Paradise. Ten album został nagrany na przełomie lat 1985-86, ale do tej pory nikt nie wie, dlaczego wylądował na półkach w archiwum. No i po tych kilkudziesięciu latach, po 30 paru latach, po 34, będzie można go wysłuchać, będzie można go kupić, a dzisiaj Miles Davis z Mediną Jones. Wakacyjne popołudnie Wnet trwa. W Warszawie jest bardzo, bardzo gorąco, 30 stopni. Na pewno my jesteśmy w budynku Pasty i tę temperaturę bardzo dobrze tutaj na 5. piętrze odczuwamy. Przy naszym telefonie jest już pan Jerzy Zacharko, wicestarosta powiatu zakopiańskiego. Dzień dobry, witamy Zakopane.
Witam serdecznie panią redaktor. Dzień dobry państwu.
Jak wiemy wszyscy, kilka dni temu, w miniony czwartek, w godzinach popołudniowych żyli tym, co stało się w Tatrach, w tym, co stało się, jeżeli chodzi o tą tragedię, która miała miejsce na Giewoncie. Co dzisiaj, jaki bilans tych tragicznych wydarzeń możemy podać, możemy podsumować, panie starosto?
Może ja pokrótce przypomnę, co się wydarzyło. Więc o godzinie 14:30 otrzymaliśmy w starostwie informacje o osobach poszkodowanych w rejonie Krzyża na Giewoncie, a dosłownie po 15 minutach okazało się, że tych poszkodowanych w rejonie Krzyża jest dużo więcej. W związku z powyższym zarządziłem powołanie sztabu kryzysowego i o godzinie 16 ten sztab jak gdyby zafunkcjonował i na tym posiedzeniu tego zespołu po prostu nakazaliśmy tu podjęcie niezbędnych działań, żeby tutaj opanować to, co się tam wydarzyło. Do tego wyznaczyliśmy Państwową Straż Pożarną i Ochotniczą Straż Pożarną. W akcji brały udział 23 zastępy Straży Pożarnej, 81 ratowników, i którzy dysponowali 23 samochodami terenowymi i 10 kładami. Ponadto była grupa poszukiwawczo-ratownicza zabezpieczona z Nowego Sącza, 25 ratowników z 4 psami i w Nowym Targu był kontener jednostki ratowniczo-gaśniczej do dyspozycji wraz z ratownikami i Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna współpracowała i współdziałała z ratownikami TOPR-u i z ratownikami medycznymi. Natomiast jeżeli chodzi o siły i środki policji, to tą akcję zabezpieczało 116 funkcjonariuszy. Ich głównym zadaniem było zabezpieczenie przejazdu karetek z miejsca zdarzenia do szpitala. Jak Państwo wiecie, Zakopane w tym czasie jest jakby miastem zakorkowanym. Bardzo dużo turystów przybywa i taki korytarz życia musiał być zabezpieczony i w sposób znakomity zabezpieczyła ten korytarz policja i również zabezpieczyła Zakopiankę. Zabezpieczyła Zakopiankę, także poszkodowani mogli być bez przeszkód transportowani do szpitali w innych miejscach.
Panie starosto, 4 osoby zginęły, około 150 osób zostało rannych, kilkanaście osób porażonych wówczas przebywa w małopolskich szpitalach. Czy są jakieś osoby zaginione?
To znaczy nie ma osób zaginionych. Myśmy uruchomili infolinię i zbieraliśmy wszelkie informacje o osobach, również o osobach zaginionych. Jeszcze 23, czyli w piątek o godzinie 10 brakowało nam 9 ludzi, ale już w okolicach południa okazało się, że wszystkich osób jak gdyby doliczyliśmy się i osób zaginionych nie było. Było takie, rzeczywiście istniało takie niebezpieczeństwo, że na skutek tych wyładowań na Giewoncie mogło się zdarzyć, że ktoś odpadł na północną stronę i o godzinie 10 helikopter TOPR-u przeleciał nad wszystkimi miejscami, gdzie uderzył piorun i między innymi sprawdzili północną ścianę Giewontu. Chwała Bogu, nie znaleziono nikogo. Zatem nie było dodatkowych ofiar, a wszystkie osoby się mianowicie znalazły.
Ale niepokojące też głosy płyną z gór, płyną z Tatr, bo po tej czwartkowej tragedii, jak wiemy, szlak na Giewont został zamknięty do odwołania, ale turyści na te zakazy, jak informują media, na te zakazy i ostrzeżenia nie zważają i nawet z narażeniem swojego życia zdobywają ten szczyt. Czy Państwo jako starostwo mogą jakoś reagować na to, jak Państwo chcą tę sytuację rozwiązać, bo to bardzo niepoważne.
My praktycznie ubolewamy, że jeżeli chodzi o świadomość jak gdyby tych ludzi, góry, wiadomo, góry są groźne. I to turyści, ludzie udający się w góry powinni o tym wiedzieć. I to jest wyjątkowa po prostu niefrasobliwość, ponieważ ci ludzie, którzy idą teraz w góry mimo zakazu, mimo zaistnienia realnego zagrożenia, nie narażają tylko siebie, ale i również narażają tych ludzi, którzy później pójdą ich ratować. Tak było między innymi właśnie 22 sierpnia. Na pewno Państwo rozmawialiście z przewodnikami górskimi, tatrzańskimi, którzy mówili, że spotykali grupy, jak już wiedzieli o tym, że jest burza, spotykali grupy idące na Giewont, próbowali ich zawrócić, żeby po prostu nie szli, bo idzie burza, nie? Natomiast niestety stało się inaczej.
Ci niefrasobliwi ludzie, którzy właśnie wybierają się teraz na Giewont, z jakimi mogą spotkać się konsekwencjami, bo to tylko chodzi, rozumiem, o mandaty, tak? Takim osobom można...
Tylko tak. Mianowicie, jeżeli chodzi o w rejonie gór, służbę. Tam prowadzi straż parku i to straż parku po prostu wyłapuje tych ludzi i jedynie może ukarać, mianowicie mandatem. No nic więcej, niczego więcej nie można jak gdyby od nich uzyskać.
Oczywiście w internecie i w mediach pojawiły się także głosy, że no absurdalne według mnie głosy, że to krzyż był odpowiedzialny za tę tragedię. Jak pan to skomentuje?
Ależ proszę panią, no góry są niebezpieczne. Pioruny uderzają w najwyższą górę. I nie tylko na Giewoncie ludzie giną, ale ludzie generalnie od porażeni piorunem giną w każdych górach. Wszystko jedno, czy tam są elementy metalowe na tej górze, czy też ich nie ma. No i też jeżeli chodzi o Giewont, no to mnie zaskakują tego typu komentarze, że dobrze by było, a że Giewont, że krzyża nie powinno być, to by było mniej ofiar śmiertelnych. Ja jestem zbulwersowany takim podejściem, bo no cóż, drogi mamy, codziennie setki ludzi ginie na drogach i nikt nie takiego postulatu nie podniósł, że należy drogi likwidować. Czy też ktoś tonie na jeziorze i nikt nie mówi, że trzeba wodę wypompować, żeby było z tego jeziora, żeby było bezpiecznie. No myśmy przede wszystkim powinni walczyć no ze świadomością, to znaczy zwiększyć świadomość ludzi, wyeliminować głupotę w wielu wypadkach, ponieważ ludzie no, narażają nie tylko siebie, ale przede wszystkim tych, którzy później mają obowiązek ich ratować.
I już na koniec też bardzo ważna sprawa, jaskinia Wielka Śnieżna w Tatrach Zachodnich. Informacja z dzisiaj: do zakopiańskiej prokuratury wpłynęło właśnie zawiadomienie w sprawie tej akcji ratunkowej. Ratownicy Tobr, wiemy, że przez cały ubiegły tydzień poszukiwali tam dwóch grotołazów. Jak pan się odniesie do tej informacji, do tego zawiadomienia do prokuratury?
No, proszę panią, wolałbym po prostu tego nie komentować, bo to, co ci ludzie z Topru i ludzie z Gopru, to co oni robili, jak oni narażali swoje życie. W tej akcji tutaj przecież Topr prowadził trzy akcje. Jedną na Giewoncie, na Kondratowej i trzecią w jaskini. Tak jak mówię, było tych ratowników, około 80 ratowników Topru brało udział w tych akcjach. 21 ratowników Gopru. Oni dysponowali tam 11 samochodami. I również mianowicie dysponowali śmigłowcem. Potężne siły i środki zaangażowane w ratowanie po prostu życia ludzkiego. Żeby po prostu mieć jak gdyby czelność i mówić, że coś jest nie tak.
A czy wiemy, kto złożył to zawiadomienie? Wie pan?
My tego nie wiemy. My tego nie wiemy. Ja pragnę jeszcze mianowicie tutaj powiedzieć o takiej rzeczy. Mianowicie, jeżeli chodzi o zakopiański szpital, powiatowy szpital imieniem doktora Tytksa Chałubińskiego, który na skutek tego dramatu przyjął na SOR praktycznie w jednym momencie 157 poszkodowanych. Ponadto jeszcze musiał udzielić 80 osobom zabezpieczenia tym bez jak gdyby wypadków, czyli przeszło prawie 240 osób. Zaangażowanych było tam 50 pielęgniarek, 40 lekarzy. Ci wszyscy ludzie po prostu stawili się do pracy, żeby wspierać, pomagać i ratować życie ludzkie, nie? A ktoś tutaj mianowicie jeszcze robi zarzuty ludziom, którzy ratowali życie? To jest naprawdę, proszę panią, dla mnie zupełnie niezrozumiałe.
I tutaj musimy postawić już kropkę. Pan Jerzy Zacharko, wicestarosta powiatu zakopiańskiego, prosto ze stolicy
Tatrzańskiego.
Wicestarosta powiatu Tatrzańskiego.
Tatrzańskiego.
Przepraszam bardzo, Tatrzańskiego. Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego. Do widzenia.
Bardzo serdecznie dziękuję. Do widzenia Państwu.
Jest godzina 16:22. Słuchają Państwo Popołudnia Wnet. Za kilka chwil będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się we Francji, a zanim rozmowa z naszym korespondentem, to trochę imbir. Godzina 16:26 i 16 sekund. Słuchają Państwo Popołudnia Wnet. My z tych spraw lokalnych, krajowych przenosimy się już do Francji. Przy telefonie jest pan Zbigniew Stefanik, korespondent Radia Wnet właśnie z Francji. Dzień dobry panu.
Witam pan, witam państwa.
Drodzy państwo, we francuskiej polityce bardzo dużo się dzieje i czasami ciężko wybrać tematy, od których warto zacząć. Ale może na początek zacznijmy od tego, co dzieje się z tajemniczym podatkiem GAFA. To jest opodatkowanie tak zwanych gigantów internetu. No właśnie, opowiedzmy o samym podatku i dlaczego tak duże emocje wywołuje on na linii Paryż-Waszyngton.
Otóż o tym podatku mówi się tak naprawdę nad sekwaną od 13 lat. Już prezydent Nicolas Sarkozy próbował taki podatek wprowadzić. Chodzi tutaj o, jak pani wspomniała, gigantów internetu, czyli takie korporacje jak na przykład Amazon, Apple, czy inne korporacje, które po prostu świadczą usługi na internecie, czy też za pomocą internetu. I którzy tak naprawdę unikają płacenia podatków w Unii Europejskiej, po prostu rejestrują swoje siedziby gdzie indziej i unikają kosztownych podatków, z punktu widzenia kosztownych podatków, to właśnie w krajach Unii Europejskiej, takich jak Francja, Niemcy, czy też inne państwa. Jednakże państwa unijne mają różne podejście do tych kwestii, ponieważ jest to pewien element strategii handlowej, strategii gospodarczej poszczególnych państw. Tak na przykład Irlandia no nie godzi się na regulacje europejskie, też międzynarodowe, no jeśli chodzi o wprowadzenie jednolitego podatku wobec gigantów internetu. Tak więc Francja postanowiła wprowadzić ten podatek na własną rękę, tak postanowił prezydent francuski Emmanuel Macron, co wywołało duże kontrowersje po stronie amerykańskiej. Prezydent Trump zagroził wręcz, iż w sytuacji, gdzie Francja wprowadzi tak zwany podatek GAFA, wówczas Amerykanie odsłą francuskie wino. Tak więc konflikt ten zdawał się być nie do rozwiązania, jednakże okazało się, iż pewne rozwiązanie zostało znalezione za sprawą ministra finansów nad Sekwaną, czyli Bruno Le Maire i sekretarza do spraw finansów USA. Tak więc kompromis zawarte porozumienie wczoraj zawiera właściwie dwie kwestie. Z jednej strony Francja zobowiązuje się zrezygnować ze swojego podatku, jeśli owe regulacje zostałyby przełożone na arenie międzynarodowe, czyli jeśli udałoby się na przykład na łamach WTO czy też OECD znaleźć jakieś rozwiązanie, wówczas Francja zrezygnuje z swojego podatku i przyjmie regulacje międzynarodowe. Druga kwestia to, jeśli taki podatek międzynarodowy miałby powstać w przyszłości, to wówczas Francja zobowiązuje się do zwrócenia korporacjom, które umieściły podatek we Francji, finansową różnicę wynikającą no właśnie pomiędzy podatkiem międzynarodowym, a podatkiem francuskim. Tak więc ten kompromis został przyjęty przez USA. Jednak zdaje się, iż pewne szczegóły muszą być jeszcze doprecyzowane, dopracowane, ale ten kompromis powoduje, iż Francja zdaje się uniknąć ceł zaporowych na swoje trunki, swoje wina. Warto również mieć na uwadze i szczytu G7, który odbył się w Biarritz. We Francji, w Biarritz. W Francji udzielił wsparcia przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Otóż przewodniczący Rady Europejskiej poinformował, iż w sytuacji, kiedy Amerykanie wprowadziliby cła zaporowe na francuskie wina, wówczas Unia Europejska musiałaby odpowiedzieć cłami zaporowymi również na produkty amerykańskie. Tak więc zdaje się, iż kompromis został znaleziony, jednakże zobaczymy, czy Francja będzie tak naprawdę jedynym krajem, który wprowadzi te regulacje w Unii Europejskiej, czy też inne kraje pójdą za francuskim przykładem. Z pewnością będzie bardzo ciężko znaleźć wspólną strategię w tej kwestii, ponieważ, jak już wspomniałem, podatek GAFA, czyli podatek służący opodatkowaniu właśnie gigantów internetu, jest tak naprawdę elementem strategii gospodarczej, też handlowej poszczególnych państw. Tutaj trudno spodziewać się, aby faktycznie można było znaleźć zadowalające wszystkie państwa, też przynajmniej państwa, na przykład jeśli też G20, jakieś rozwiązanie. Tak więc na tym etapie Francja będzie pobierała swój podatek zgodnie z tymi regułami, które zostały wynegocjowane pomiędzy Paryżem a Waszyngtonem. Co stanie się w przyszłości, no to z pewnością pokażą następne miesiące i lata.
A powiedzmy dzisiaj, ten podatek jest w zamyśle, czy on jest procedowany w parlamencie francuskim, czy on już wchodzi w życie?
On już wchodzi w życie, on został już przegłosowany przez parlament francuski, tak więc podatek ten wchodzi w życie, także został on tak naprawdę zablokowany do czasu znalezienia jakiegoś kompromisu ze Stanami Zjednoczonymi. Z pewnością nowe elementy tego podatku, czyli no właśnie te dwie klauzule, o których mówiłem wcześniej, będą musiały być wprowadzone do tej ustawy, czyli z pewnością ustawa ta będzie wymagała nowelizacji, jednakże faktycznie podatek ten został już przegłosowany, przyjęty i zdaje się tylko kwestią czasu, kiedy zostanie on po prostu wprowadzony w życie nad cekwaną.
A czy wiemy, jakie to są obciążenia dla tych gigantów internetu? O jakich pieniądzach możemy mówić?
Zdaje się, iż z punktu widzenia tych gigantów internetu nie są duże pieniądze. Chodzi tutaj bowiem o kilkaset milionów dolarów rocznie, tak więc z ich punktu widzenia nie są to duże pieniądze. Jednakże jest to pewien precedens. Zdaje się, iż bardziej niż o kwotę, chodzi tutaj o sam fakt opodatkowania tych korporacji, które właściwie boją się, iż inne państwa pójdą za przykładem francuskim, a z czasem po prostu podniosą owe podatki. Tak więc tu bardziej chodzi o samą kwestię precedensu, jeżeli o kwoty, które faktycznie dla tej korporacji, zdaniem ekspertów, nie są to jakieś kwoty, które byłyby kwotami zagrażającymi funkcjonowaniu, dobrego funkcjonowaniu tej korporacji.
I też ważna informacja, bo wiemy, że podczas tego szczytu G7 pojawił się minister spraw zagranicznych Iranu. Czy coś udało mu się ustalić, czy coś udało mu się ugrać z przedstawicielami państw zachodnich? Czy wyjechał zadowolony z tego szczytu?
No właśnie, to dobre pytanie, ponieważ na tym etapie, o ile francuski prezydent zabiegał o spotkanie w cztery oczy Donald Trump a San Juani, o tyle o tym spotkaniu wiadomo tylko tyle, że ma ono się odbyć. Bowiem faktycznie zaproszenie prezydent ministra spraw zagranicznych Iranu Mohameda Jafada Zarifa było inicjatywą francuską. Tak więc pan minister spotkał się głównie z prezydentem Francji, jak i również z ministrem spraw zagranicznych Francji Jean-Yves Le Drian. I doszło jednak na szczycie G7 w Biarritz do spotkania w cztery oczy z przedstawicielami Białego Domu USA. Tak więc na tym etapie trudno powiedzieć, jakie są rzeczywiste zyski tego spotkania. Wiadomo jednak, że już dzisiaj rano Teheran ogłosił, iż przed spotkaniem w cztery oczy Trump, Rouhani, USA powinny zrezygnować ze swych sankcji gospodarczych wobec Iranu. Tak więc tutaj no, trudno powiedzieć, czy ta wypowiedź jest jakąś wypowiedzią wiążącą, czy blokuje ona de facto wszelkie możliwe dyskusje, jednakże faktycznie przybycie Zarifa do Biarritz było sobie tak zaskoczeniem, jednakże skutki tego spotkania przyjdzie nam ocenić z pewnością za czas jakiś.
No i już zmierzając ku końcowi, bardzo mocne słowa atakujące rodzinę i samego Emmanuela Macron ze strony brazylijskich polityków. Pod adresem nawet francuskiego prezydenta padły słowa idiota, to syn brazylijskiego prezydenta. Skąd takie złe emocje pomiędzy władzami francuskimi i brazylijskimi?
Otóż te złe emocje dały się we znaki w momencie publikacji przez francuskiego prezydenta na Twitterze alarmującego tweetu dotyczącego pożarów w lasach w Amazonii, w tym w Brazylii, i apelującego, aby doszło na G7 do dyskusji dotyczących no właśnie tych pożarów. Na co prezydent brazylijski Jair Bolsonaro odpowiedział w sposób dość gwałtowny, albowiem nazwał on Emmanuela Macrona osobą mającą mentalność kolonialną. Wówczas doszło do eskalacji, ponieważ prezydent Francji poinformował, iż w tej sytuacji nie widział innej możliwości jak zablokowanie umowy Unia Europejska-Mercosur, umowy handlowej, która została wszak już ratyfikowana w kwestii merytorycznej. Jeszcze Rada Europejska musi ratyfikować rozdziały polityczne tej umowy. Także prezydent Francji zapowiedział, iż w obecnej sytuacji nie widział możliwości ratyfikacji tej umowy. Czy to prowadziło do jeszcze większej eskalacji, albowiem w niedzielę prezydent Bolsonaro w sposób dość prześmiewczy komentował wygląd pani Macron, pierwszej damy francuskiej. Syn pana prezydenta faktycznie w publikacji narodowej nazwał prezydenta Francji idiotą. Minister edukacji Brazylii zaś napisał, iż Emmanuel Macron to zwyczajny kretyn, który jest marionetką, przedmiotem w rękach francuskich korporacji zajmujących się rozprowadzaniem żywności. Tak więc eskalacji nie było widać końca. Na co Emmanuel Macron odpowiedział w sposób dość dramatyczny, twierdząc, że te wypowiedzi są mało grzeczne i niekoniecznie konstruktywne. Dodał on również, iż Brazylijczycy zasługują na prezydenta, który będzie stanął w wysokości zadania. Kolejny rozdział tej eskalacji miał miejsce dzisiaj, kiedy to Brazylia głosem swojego prezydenta i też szefa gabinetu politycznego odrzuciła fundusz pomocowy, który został przyjęty podczas szczytu G7, albowiem przedstawiciele G7 postanowili o utworzeniu szczytu pomocowego dla ugaszenia pożarów w lasach amazońskich. Szczyt ten miał być zasilony w fazie początkowej kwotą 20 milionów dolarów. Prezydent Bolsonaro i jego szef gabinetu politycznego odrzucili tą możliwość, ten wariant, a sam szef gabinetu prezydenta Bolsonaro napisał na Twitterze, iż prezydent Francji powinien zająć się swoim domem i swoimi koloniami. Tak więc zdaje się, iż eskalacja trwa w sytuacji, gdzie tradycyjnie już od 150 lat Brazylia i Francja mają dość daleko idące i rozległe stosunki gospodarcze, polityczne, wręcz militarne. Tak więc trudno powiedzieć, w jaki sposób miałby dojść do deeskalacji, ponieważ faktycznie porozumieniom pomiędzy francuskim pałacem prezydenckim a pałacem prezydenckim brazylijskim końca nie widać.
To zadziwiające, że Brazylijczycy odrzucili chęć pomocy w takiej sytuacji, w jakiej teraz są, prawda?
Otóż zdaje się, iż jest to element swego rodzaju polityki. Zdaje się, prezydent Brazylii usiłuje przedstawić państwa zachodnie jako państwa kolonialne, czy też państwa postkolonialne, które po prostu chcą wykorzystać w jego opinii ową pomoc, rzekomą pomoc do wykorzystania zasobów znajdujących się w Amazonii, być może do przejęcia tych zasobów. W ten sposób jest to przedstawiane. Jednakże faktycznie zdaje się, iż Brazylia nie przyjmuje, nie chce przyjąć tego wsparcia, tak finansowego, jak logistycznego. Z drugiej strony zaś władze brazylijskie informują, iż brazylijskie wojsko radzi sobie z tymi pożarami. Faktycznie wiadomo, iż kilka samolotów C-130 zrzuca właściwie tysiące litrów wody nad lasy, płonące lasy, co nie przynosi, zdaje się, oczekiwanych skutków. Jednakże na tym etapie Brazylia stanowczo odrzuca wszelką formę pomocy, zwłaszcza ze strony Francji. Rzeczywiście prezydent amerykański również oferuje pomoc, jednakże pod pewnymi warunkami. Ale Brazylia na tym etapie nie jest gotowa na to, aby tą pomoc przyjąć.
Mówił prosto z Francji, z Paryża, tak?
Ze Strasburga.
A akurat dzisiaj ze Strasburga pan Zbigniew Stefanik. Bardzo dziękuję za korespondencję.
Dziękuję bardzo.
Jest godzina 16:42. Słuchają państwo Popołudnia Wnet.
Wakacyjne Popołudnie Wnet.
Wakacyjne Popołudnie Wnet. Promienie słońca zawitały do nas, do budynku Pasty na piąte piętro i zawitał razem z promieniami słońca do nas pan dr Łukasz Jasina, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry w te sierpniowe, piękne popołudnie. No i czy tak samo pięknie będzie świeciło słońce nad Polską, kiedy do Polski już za kilka dni zawita prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump?
No już w sobotę wieczorem do nas przyjedzie przywódca Wolnego Świata, chociaż teraz właściwie dzieli to według niektórych z Emmanuelem Macronem, ale koniec żartów. To oczywiście zależy od pogody, jeżeli chodzi o pogodę. No, poprzednim razem, kiedy Donald Trump był w Warszawie i prawie zawsze, kiedy amerykańscy prezydenci do Polski przyjeżdżają bez tego radzieckiego patentu na rozganianie chmur samolotami, mamy ładną pogodę i byłoby fajnie, gdyby tak było, zwłaszcza w trakcie przemówienia prezydenta na Placu Piłsudskiego, gdzie będzie występował razem z Andrzejem Dudą i z prezydentem Niemiec Frankiem Walterem Steinmeierem. Natomiast jeżeli chodzi o, i myślę, że też trochę o to pani chodziło, o tą merytoryczną stronę tego przemówienia, czy Polakom zaświeci słońce w głowach, radość, czy dostaną tą informację,
no, podczas ostatniej wizyty ewidentnie zaświeciło słońce i natchnął Polaków do większego entuzjazmu.
I było kilka takich wypadków. Na przykład swego czasu Bill Clinton nam obiecał na Placu Zamkowym, że przyjmie nas do NATO. Nawet się sprawdziło. Nie wiemy tego. Nawet jeżeli najwyżsi przedstawiciele polskich władz mają to przemówienie gdzieś już otrzymane kanałami dyplomatycznymi, to się tym nie dzielą. Zresztą Trump ma też skłonność do mówienia w improwizowany sposób. Nie wiemy, jak będzie wyglądała kwestia z bazami amerykańskimi, ale myślę, że prawie na pewno usłyszymy tą jedną radosną informację, na którą czekają pokolenia Polaków już od czasów gierkowskich. To znaczy, że od przyszłego roku nie będziemy w końcu potrzebowali wiz po to, by wjeżdżać do Stanów Zjednoczonych.
Tak, no to zapewne czekają zwykli Kowalscy, ale pojawiają się może takie zastrzeżenia albo wątpliwości, bo wiemy, co zdarzyło się w lutym, kiedy była konferencja bliskowschodnia i sekretarz stanu pan Pompeo powiedział o roszczeniach, powiedział o nacisku na polski rząd. No i wtedy wszyscy nabrali wody w usta i stwierdzili jednoznacznie, że nie było to konsultowane w żaden sposób, nie mogliśmy się spodziewać tego. Czy te roszczenia nie wrócą rykoszetem, jeszcze mając na uwadze ten list senatorów do właśnie do tego pana Pompeo?
Nie jestem Donaldem Trumpem ciągle. A liczę na to, że jednak prezydent Stanów Zjednoczonych tego nie zrobi, nie wspomni tego podczas swojego przemówienia, biorąc pod uwagę, że tam byłby jeszcze bardzo ostry kontekst tego wszystkiego, to był 1 września, to byłby grób nieznanego żołnierza. Wyobrażam sobie radosną minę prezydenta Steinmeiera, który zaczyna się podobnie jak wielu Niemców obawiać teraz polskich roszczeń reparacyjnych, gdyby nagle okazało się, że to Polska jest komuś inne pieniądze za II wojnę światową, ale Donalda Trumpa, jak to się mówi, nikt nie jest w stanie za nim nadążyć, zdecydować się, jak to będzie. Myślę, że jednak to nie padnie. Nie wiem, czy to padnie oczywiście podczas rozmów dwustronnych w Warszawie, ale to już jest zupełnie inna kwestia. Gdyby prezydent Trump to zrobił, bez wątpienia zepsułby atmosferę święta, do tego wszystkiego mógłby jeszcze troszeczkę skomplikować sytuację obecnego rządu przed wyborami. Mam nadzieję, że tak się nie stanie.
A jak mówimy już o roszczeniach i reparacjach, to w ostatnim czasie bardzo głośno mówi się o tych, których powinniśmy się domagać od strony niemieckiej. Pan premier Mateusz Morawiecki wyraźnie powiedział, że tych roszczeń powinniśmy się domagać. Myśli pan, że to nie wpływa na jakość naszych relacji polsko-niemieckich?
Bez wątpienia wpływa. Ja się tutaj bardziej zgadzam z prawdą na temat reparacji wyrażoną w dokumentach wydanych swego czasu przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, którą choćby przekazuje znany badacz tych spraw z Poznania, profesor Żerko. Prawnie rzeczywiście...
Pan Stanisław Żerko.
Prawdą jest to, że rzeczywiście ta niesławna deklaracja bierutowska raczej zamknęła nam drogę prawną. A dokładnie nie tyle ona, co jej późniejsze podtrzymywanie przez nas milcząco w różnych traktatach, często pod wpływem szantaży strony niemieckiej dotyczącej naszych granic. Ale to nie oznacza, że Niemcy nie mają, nie czuć się zobowiązani. To nie oznacza, że nie mają obowiązku moralnego, aby w jakimś stopniu zrekompensować naszemu krajowi to, co się stało w okresie II wojny światowej.
No zrekompensowali nam 1 300 000 000 chyba dolarów w 90-tych latach.
Czyli kilka budynków w Warszawie, pani redaktor.
No dokładnie tak.
I plus jeszcze to była pewna drobna suma pieniędzy w latach 70. dla ofiar eksperymentów pseudomedycznych w obozach zagłady, ale...
A to już było w markach.
Ale reasumując to, Niemcy muszą odsłyszeć od Polski jasno i wyraźnie, mówicie o pojednaniu, mówicie o tym, że wstydzicie tego, co zrobili wasi przodkowie, tak jak mówił to minister Maas tutaj 1 sierpnia i jak będzie pewnie mówił w Wieluniu i potem w Warszawie prezydent Steinmeier, ale musicie coś z tym zrobić, bo życie składa się nie tylko i wyłącznie z buńczucznych deklaracji, ale też z realizowania tychże.
Ostatnio miałam przyjemność rozmawiać z panem Arkadiuszem Mularczykiem, bo to on jest odpowiedzialny ze strony Polski, ze strony polskiego rządu za ten projekt.
Parlamentu, nie rządu, co jest prawnie dużą różnicą.
Parlamentu, przepraszam, tak, bo to jest zespół do spraw roszczeń. I zapytałam się o instrumenty prawne. No i na razie tych instrumentów prawnych Polska chyba za bardzo nie ma, żeby...
Ale jest coś, co powinniśmy sobie budować i czego trochę nie zbudowaliśmy przez ostatnie 30 lat. Instrumenty pozaprawne. I pani też nie ma żadnej możliwości prawnej, aby zmusić Polskę do zapłaty jakiegokolwiek pieniędzy za jakiekolwiek mienie bezspadkowe. Ta sprawa prawnie jest zamknięta. Ale istnieje lobby, które chce Polskę do tego doprowadzić. Polska powinna budować lobby domagające się jakiejś rekompensaty ze strony Niemiec. Nie wiem, być może to będzie kwestia budowy muzeów w kilku w Polsce, szpitali, różnych rzeczy. Sojusz z Grecją, no właśnie, współpraca z wieloma krajami.
Bo to się nasuwa pytanie od razu. Dlaczego tylko Grecja i Polska o tym mówią? Dlaczego my mamy może odwagę albo właśnie taką chęć przypominania o tym. Czy inne kraje zapomniały już o tym, co się zdarzyło?
Nie, ale żaden inny kraj nie został tak jak Polska. I częściowo Grecja, bo Grecja jest znacznie mniej niż Polska, ale też oszukany przez Niemcy. Polska była najbardziej zniszczonym pod względem proporcji jakichkolwiek krajem okupowanym przez Niemcy. Do tego wszystkiego praktycznie nic nie otrzymała. Jednak kraje zachodniej Europy otrzymały często pieniądze zdecydowanie wyższe niż Polska, niż jej się należały. Nie najgorsza jest również sytuacja Czechów, Słowaków, Węgrów. Nie wszyscy mają interes po to, żeby z Niemcami w ogóle tą całą reparacyjną wojenkę zaczynać. Polska jednak została potraktowana w sposób zdecydowanie gorszy i co więcej warto o tym przypominać, zwłaszcza w czasach, kiedy coraz większej ilości ludzi zaczyna się nagle budować przekonanie, że to właściwie, jeżeli chodzi o te kraje biorące udział w II wojnie światowej i ich zbrodnie, Niemcy i Polska, to niewielka różnica jest. Co widzieliśmy w ubiegłym roku niestety.
A my już teraz z tych spraw naszych krajowych przejdźmy do tej wielkiej polityki, do tej polityki międzynarodowej. I tak, prezydent Iranu Hassan Rouhani powiedział, że Stany Zjednoczone powinny zrobić pierwszy krok w postaci zniesienia wszystkich sankcji. Pierwszym krokiem będzie wycofanie się z tychże sankcji. Musicie wycofać się z wszelkich niesprawiedliwych i złych sankcji wobec narodu irańskiego, powiedział Rouhani w transmitowanym na żywo swoim wystąpieniu. Czy pan liczy, że te relacje Teheran-Waszyngton się poprawią?
Prezydent Rouhani akurat nie powiedział niczego nowego, bo apele przywódców tego kraju o zniesienie sankcji, zwłaszcza w przypadku Stanów Zjednoczonych, są rzeczą całkowicie normalną.
Ale na szczyt G7 też się wybrał przedstawiciel
I to jest
Iranu.
Rzecz potwierdzona przez Stany Zjednoczone. Minister spraw zagranicznych Iranu, który był w Biarritz, był tam ze zgodą Donalda Trumpa i mieliśmy w wypadku Donalda Trumpa do czynienia też z bardzo, najbardziej ugodowymi od początku jego urzędowania deklaracjami wobec Iranu, łącznie z takim bardzo wielomownym stwierdzeniem, że to jest inne państwo niż na początku mojej kadencji. Ja nie jestem pewien, czy Iran jest innym państwem niż na początku kadencji prezydenta Trumpa, ale takich rzeczy nawet Donald Trump nie mówi bez powodu. Niewykluczone, że jakaś forma rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem jest możliwa. Zresztą nawet w najgorszym momencie ona się nie zamykała. Pamiętajmy i to tak troszeczkę przez porównanie, że metoda mieszana, przyjacielsko grożąca wobec Korei Północnej przynosi w pewnym stopniu rezultaty Donaldowi Trumpowi. Kolejne szczyty, najpierw w Singapurze, potem w Hanoi, a potem w Panmunjomie się jednak odbywają. Rozmowy trwają. Donald Trump jako biznesmen jest bardzo dobry w metodzie kija i marchewki. Zobaczymy, co będzie dalej w rozmowach amerykańsko-irańskich. Na pewno dojrzały też w tym momencie okoliczności do tego, że jednak metoda wojenna nie działa.
A jakbyśmy mieli tak zajrzeć w głąb tego konfliktu, to tak naprawdę o co prezydent Donald Trump walczy z Iranem?
Walczy o pozycję polityczną na terenie, na tym terenie, na którym Iran leży. To jest pierwsza sprawa. Tu się sprawdza wiele czynników. Relacje amerykańsko-izraelskie tutaj mają pewne znaczenie. Obecność wojsk amerykańskich w Iraku. Relacje też Stanów Zjednoczonych z poszczególnymi krajami Zatoki Perskiej.
A czemu Iran ma być takim chłopcem do bicia?
Nie dla chłopców bicia, ale na kimś musi się polityka mocarstwowa w pewnym sensie władowywać. Tam pamiętajmy, że jednak większość krajów znajdujących się w tej chwili w basenie Zatoki Perskiej są kraje sprzymierzone ze Stanami Zjednoczonymi, które mimo wszystko mają ze Stanami także trudne stosunki. Więc Iran pewnym też symbolem dla Amerykanów został, jeżeli chodzi o niezałatwione sprawy. Niezałatwione przez wiele prezydentur od czasów Jimmy'ego Cartera praktycznie.
A może to jest po prostu tęsknota za tym, co było?
Możliwe. Bo jednak gdy prędzej czy później zaczniemy analizować mentalność wszystkich imperiów, tych dobra, jak Stany Zjednoczone i tych zła dla nas, nie wymieniajmy nazwy, bo utrzymujemy z tymi krajami stosunki dyplomatyczne, to prędzej czy później zawsze jakaś forma resentymentu tutaj wchodzi. I tu ma pani rację, Iran jest taką niezałatwioną mentalnie sprawą dla Amerykanów od 1979 roku. Ja im się wcale nie dziwię, bo mocarstwa mają skłonność do przeceniania spraw, które przegrywały. I do pokazywania za wszelką cenę, że potrafią te sprawy uregulować. Czasem to prowadzi do bardzo niedobrych rezultatów.
No i temat, który też w ostatnim czasie bardzo mocno się odbił echem. Podczas szczytu G7 prezydent Donald Trump zauważył i wprost wyraził, że winnym aneksji Krymu w 2014 roku jest jego poprzednik Barack Obama. A na pytanie, czy by zaprosił Władimira Putina na szczyt G7, G8, powiedział, że na pewno by to zrobił. Jak pan sądzi, skąd taka jasna i mocna ocena poprzednika?
No cóż, znamy to i z Polski. U nas też zawsze wszystkim winni są twoi poprzednicy.
Ale jakoś wcześniej o tym nie słyszeliśmy, o tym Baracku, Obamie i Krymie.
Troszeczkę słyszeliśmy, nie tyle oczywiście, że Barack Obama jest winny Krymu, ale że jest winny wszystkiego złego, co zdarzyło się przed 20 stycznia 2017 roku. Ta deklaracja jest bardzo zaskakująca, ale nie jest już zaskakująca jej druga część, to znaczy w dużej mierze amerykańska zgoda na to, aby Władimir Putin do G7 powrócił, G8. Tym bardziej zaskakujące jest to, że nie zostało to wsparte przez tych, którzy całkiem nieźle sobie w tej chwili uprawiają bilateralną politykę.
Mówi pan o Francji,
mówię to
przykład?
O Francuzach i jednak o Niemcach. Dzięki temu sprzeciwowi myślę wyrażonemu na oddelegowanym stosunku przez Donalda Tuska, który tutaj reprezentował Unię Europejską. Nie mamy jednak Rosji w G7 ciągle, ale myślę, że ten powrót wydaje się możliwą rzeczą. Mamy w tym roku sytuację z Radą Europy, z powrotem Rosji do tych struktur. To niestety się już rozpoczęło. Ostatnim sił broni się forteca sankcji, które są na Rosję nałożone. Ale i Niemcy, i Francja, i w pewnym sprawie, jak widzimy, Stany Zjednoczone z tej polityki jednak się wyłamują. Nie jest to dobre, bo Rosja się wcale na lepsze nie zmieniła. Nie jest to dobre, bo Rosja akurat w tej chwili przeżywa za sprawą sankcji i tych ograniczeń kryzys, który może wysadzić kiedyś w końcu ekipę Władimira Putina u władzy. No cóż, no widocznie ktoś chce Putinowi podać w ostatniej chwili rękę i go uratować.
A jak patrzymy na naszych wschodnich sąsiadów, mówię tutaj o Ukrainie, to jak pan ocenia dotychczasową politykę nowego prezydenta? Nowego, no bo od kilku miesięcy przecież pan Zełenski jest prezydentem.
Cała dyskusja, czy Zełenski, czy Zełenski, to też jest dyskusja dotycząca języka polskiego. No trochę sobie amuzą. Ja zdecydowałem się na Zełenskiego. Ale poza dowcipem. Mamy przede wszystkim w sobotę, proszę państwa, pierwszą dwustronną wizytę tego prezydenta nowego Ukrainy w Polsce. Poza tym, że on będzie na uroczystościach niedzielnych. Więc zobaczymy, jaką politykę wobec Polski podczas tej wizyty zadeklaruje, bo liczymy chociażby na pewne gesty w sprawach historycznych. Nawet jeżeli polityka w całości się nie zmieni, że będzie jednak na przykład chociażby uchylenie zakazu ekshumacji. Ważna sprawa, która psuje krew w Polsce wszystkim przyjaciołom Ukrainy, bo trudno jest bronić naszego sojusznika. Ale co do nowego prezydenta, jest to w każdym razie jak na razie polityka, mówimy już o Ukrainie, nie o kwestiach polsko-ukraińskich, bardzo przynosząca rezultaty, dość dobre przynajmniej dla niego. Jednak związany z nim blok polityczny wygrał wybory parlamentarne i wygrał je z ogromną przewagą. W najbliższym czasie pierwsze posiedzenie Rady Najwyższej. Prawdopodobnie zostanie tam powołany rząd, który także będzie z prezydentem Zełenskim związany. Jest to bardzo dobra ekipa PR-owa, sprzedająca wiele rzeczy, począwszy od polityki międzynarodowej swojego rządu, aż do castingów na przewodniczących administracji obwodowych. Ale jeżeli chodzi o takie twarde rezultaty polityki Zełenskiego, one są jak na razie niewielkie.
A jak relacje z Rosją wyglądają dzisiaj?
Źle. Niemniej, czując też koniunkturę i pismo nosem z Zachodu, Władimir Zełenski jest bardziej otwarty na negocjacje, na rozmowy z Władimirem Putinem. Ale nie jest to także rzecz niemile widziana na samej Ukrainie, bo o ile oczywiście nie ma tam miejsca na zgniłe kompromisy z Rosją, oddanie Krymu, który jest okupowany, czy kwestii Donbasu, tyle sama wojna już społeczeństwo ukraińskie nuży i męczy, ona nie przynosi żadnego rezultatu w ciągu ostatnich 5 lat. Na takim wysoko patriotycznym bębenku podbijać nie można atmosfery bardzo, bardzo długo.
Ale jak mówimy o wyborach, to też w najbliższym czasie wybory odbędą się także w Rosji. To tam przecież są protesty.
No, komunalne. To
tam, no tak, ale jednak są. Protesty są i Władimir Putin musi się z tym zmierzyć. Aresztuje ludzi, więc to nie jest chyba dla niego łatwa sprawa.
To jest rzecz bardzo dziwna, pani redaktor. Głównie dlatego, że Władimir Putin pokazuje tym rzeczywiście bardzo ostrą reakcją na to, co się dzieje, że usuwa mu się ziemia spod nóg. To nie jest typ polityka, który przyspieszał kryzys. On się zachowuje jak ktoś, kto zaczyna troszeczkę tracić zdolność racjonalnej oceny. Wcale nie było powodu do tak ostrej reakcji Putina. Wcale nie istniała groźba przejęcia jakiejś władzy przez opozycję w wyniku tych wyborów. Widocznie jego system drży i się boi.
Czyli co, panika na Kremlu?
Tak. Bo my byśmy, gdyby nie te jego aresztowania, Iliaszyna i paru innych ludzi, byśmy prawdopodobnie w ogóle nie odnotowali nawet takiego faktu opozycyjnego manifestowania. No oczywiście poza tymi z nas, którzy się interesują bardziej wschodem. Bo wprawdzie tych ludzi wychodzi już coraz więcej na ulice Moskwy, Petersburga i innych rosyjskich miast, ale to w dalszym ciągu są nieduże ilości.
A czy Władimir Putin, bo pewnie wiele osób zadaje sobie to pytanie, jest osobą usuwalną, czy jest możliwość, żeby od środka odsunąć go od władzy, czy on już jest na tak silnej pozycji, że nic go nie ruszy?
Józef Stalin też miał być nieusuwalny, ale jednak nastąpiło odejście. Więc każdy z nas jest usuwalny, Władimir Putin też jest usuwalny, zwłaszcza musimy się nauczyć tego, że raczej nie jest jak na razie wskazana jako realna taka możliwość rewolucyjna, czy możliwość demokratycznego odwołania tego prezydenta, ale raczej rzeczywiście jakiś wewnętrzny zamach stanu, który uratuje system przed jego twórcą i istnienie tego systemu przedłuży, ustawiając na jego miejscu kogoś takiego jak chociażby Dmitrij Miedwiediew. Są różnego rodzaju warianty rozpatrywane przez analityków. To jest możliwe, ale to ciągle nie jest ten moment. Przynajmniej nic na to nie wskazuje.
A czy jak mielibyśmy tak pokrótce przynajmniej przeanalizować Kreml, to tam są grupy dzielące się na co? Tam są wojskowi, sami wojskowi, którzy po prostu są najsilniejszą grupą, czy są jakieś inne frakcje?
Jesteśmy niestety po 40 latach od lat 80. na etapie kryminologów, którzy próbowali ocenić, kto jest kim i jest jaką grupą na podstawie miejsca na trybunie, na przykład. My nie jesteśmy do końca w stanie tego rozkładu nowych ludzi ocenić. Nie ma odrębnej grupy wojskowej. Minister obrony Siergiej Szojgu nie jest klasycznym wojskowym, jego pozycja jest dość indywidualna. Mamy różne grupy interesów, chociażby skupioną wokół byłego prezydenta Medwiediewa, obecnie premiera. Grupę bezpośrednio uzależnioną od Putina. Mamy wreszcie ogromne zmiany kadrowe, które nastąpiły w Rosji na najwyższych i średnich stanowiskach w ciągu ostatnich 3 lat. Kiedy to Władimir Putin wprowadził bardzo wielu młodych ludzi, urodzonych niejednokrotnie w latach 70. i 80. na najwyższe stanowiska. Między Bogiem a prawdą, ktokolwiek tu by przyszedł do pani do studia i zaczął pani opowiadać o podziale na jastrzębi i gołębie, to plutłby trochę jak potłuczony, bo tak nie jest. Nie mamy wglądu w tą rosyjską strukturę zbyt mocnego.
A oligarchowie jak się dzisiaj mają w Rosji?
Dzielą się na istniejących, czyli takich, którzy popierają prezydenta i będą go popierać do momentu jego upadku, oraz na tych, którzy go nie poparli w związku z tym albo nie mają pieniędzy, albo już nie żyją.
Albo są za granicami.
No to ci jeszcze czasami zdołali troszeczkę pieniędzy wywieźć, ale czasami karząca ręka Władimira Władimirowicza spada również poza granicami Rosji.
I na tym dzisiaj skończymy nasze rozmowy na temat tego, co się dzieje poza granicami kraju, ale nie tylko, bo przecież wszyscy czekamy na wizytę pana Donalda Trumpa w naszym kraju. Pan dr Łukasz Jasina, dziękuję. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo dziękuję. Jest godzina 17:00 punktualnie.